nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
A Radio Gdańskie jest dziś w gminie Karsin, dokładnie w ośrodku Largo Lake Resort w Borsku. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Zbigniew Jarecki, prezes Organizacji Kaszubskich Pracodawców, Henryk Rajski, prezes gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska, Tadeusz Wirkijowski, właściciel ośrodka wypoczynkowego Largo Lake Resort w Borsku, który nas dzisiaj gości. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Mamy przedstawicieli przemysłu turystycznego, drzewnego, spółdzielni gminnej, Związku Pracodawców. A na początek, jak Państwu się prowadzi działalność gospodarczą w gminie Karsin? Co Państwu pomaga w prowadzeniu tej działalności? Co przeszkadza? Co by się przydało zmienić?
Może gospodarze zaczniemy.
Tadeusz Wirkijowski.
Dzień dobry, witam, Tadeusz Wirkijowski. No ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o branżę turystyczną, którą tutaj reprezentuję, to jest to branża, która w naszym regionie wymaga inwestycji i w zasadzie największą przeszkodą, jaką mamy, to, co jest dosyć może paradoksalne, ale właśnie dokonywanie tych inwestycji, dlatego że...
Co przeszkadza w dokonywaniu inwestycji?
Głównie przepisy obowiązujące na terenie województwa pomorskiego, w szczególności na terenie parku, Wyskiego Parku Krajobrazowego.
To ja dopowiem słuchaczom, że część gminy leży na terenach chronionych Natura 2000, rezerwat biosfery Bory Tucholskie, Wydzycki Park Krajobrazowy. I to, tak wszystko,
i to wszystko ma wpływ na możliwości inwestycyjne. I z jednej strony, aby zachęcić turystów do tego, żeby przyjeżdżać do naszego regionu, niezbędne są inwestycje, niezbędne jest poprawianie infrastruktury. Z drugiej strony, bardzo często jest to inwestowanie wręcz niemożliwe z uwagi na istniejące przepisy. I tak na przykład, ponieważ my znajdujemy się akurat nad jeziorem w Dydze, bardzo kłopotliwym dla nas jest przepis zabraniający nowych inwestycji w promieniu 100 metrów od granicy wód. Jest to przepis, który kiedyś powstał po to, żeby chronić te wody i
nie można stawiać hoteli, tak?
Nie można stawiać hoteli, budynków,
czego jeszcze nie można robić?
Nowych obiektów w odległości 100 metrów od brzegów wód. Natomiast z jednej strony, jak gdyby wprowadzono przepis, który zabrania dokonywania tych inwestycji, z drugiej strony nie stworzono przepisów, które by powiedziały, co należy spełnić, żeby te inwestycje mogły powstawać. Dlatego, że na całym świecie, jeśli mamy parki, wodospady, miejsca, które chcemy chronić, no chronimy to po to, żeby ludzie mogli przyjeżdżać i tą przyrodę podziwiać. I trzeba zapewnić jak gdyby przepisy, które pozwalają stworzyć warunki do tego, żeby ludzie w te miejsca mogli przyjeżdżać. U nas są przepisy, które zabraniają i chronią przyrodę. Brak jest przepisów, które by precyzyjnie formułowały, co należy zrobić, żeby te inwestycje mogły powstawać.
A jest zainteresowanie? Przyjeżdżaliby turyści, gdyby tych inwestycji było więcej? Robili Państwo takie rozeznanie?
Ja mogę powiedzieć tak, że w ostatnich latach zdecydowaliśmy się na doinwestowanie ośrodka, procedury uzyskiwania pozwoleń. Wszystko bardzo długo trwało. Finalnie dostaliśmy te pozwolenia i odzew jest bardzo dobry. Ilość turystów znacząco się zwiększyła. Odbiór jakby ludzi, no ludzie doceniają jak gdyby to, że mogą w godziwych warunkach spędzić czas nad jeziorami. U nas mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 5 lat obroty ośrodka prawie 4-krotnie zwiększyły się. W związku z czym widać, że to inwestowanie na pewno przynosi skutek, natomiast z jednej strony te inwestycje są no, bardzo kapitałochłonne, po prostu są kosztowne, z drugiej strony sezon mamy bardzo krótki i no, przydałaby się również jakaś kampania taka wspierająca turystykę krajową, gdyż powoduje ona to, że pieniądze zamiast wyjeżdżać za granicę do Egiptu czy do Turcji pozostają u nas w kraju. I warto popracować nad tym, żeby ludzie chcieli odpoczywać i wydawać pieniądze w kraju.
No właśnie, Tatry, Beskid Śląski, Karkonosze, te miejsca Polacy najczęściej wybierają na zimowy akurat wyjazd. Według danej Polskiej Izby Turystycznej najbardziej popularne kierunki zagraniczne to, tak jak pan mówił, Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Włochy, tam Polacy wyjeżdżają, a my będziemy mówić dużo o naszych perełkach, bo tutaj jest dokąd wyjechać, jest co zwiedzać i jest też co robić. I do tego tematu wrócimy za moment. Z punktu widzenia firmy zajmującej się produkcją związaną z drewnem, co tutaj przeszkadza, a co by się przydało usprawnić?
Jeśli chodzi o teren gminy?
No dobrze, w państwa działalności.
Z gminą teoretycznie nie ma żadnych problemów. Nie mamy specjalnie jakichś, mówię, kontaktów, które by nam przeszkadzały albo specjalnie pomagały akurat w branży drzewnej. Mm-hmm. Gmina nie ma na to wpływu.
Pracownicy są?
Pracowników mówię, myślę, że nigdzie nie ma. Mm-hmm. Za dużo.
I co jest w związku
czas,
z tym?
Jest cały czas brak pracowników. Ograniczamy produkcję. Po prostu mamy więcej zamówień niż jesteśmy w stanie zrealizować.
Ale ograniczanie produkcji to też jest... No,
brak rozwoju.
No właśnie, brak rozwoju z jednej strony, a z drugiej wpuszczenie zagranicznej konkurencji, bo zdaje się, że drewno z Ukrainy i Białorusi zaczyna jechać do Polski.
Ale to też nie jest tylko problem możliwości produkcyjnych w kraju. Problem jest też taki, że drewno w większości regionów Europy jest tańsze jak w Polsce.
Mm-hmm.
To jest
a
też
które
problem
lepsze?
Kosztów. Które lepsze? To tańsze, na pewno.
To zawsze takie jest.
To mówił pan Witold Kucharski, włączył się Zbigniew Jarecki.
No jak to jest tak, jak zaznaczyła pani na początku, są takie dwa filary tej gminy Karsi. Jeden to jest turystyka, drugi mamy ten przemysł drzewny. Jak siedzimy tutaj, patrzymy
jeszcze
przez okno.
Jeszcze troszkę rolnictwa.
Jest trochę rolnictwa. Jak patrzymy przez okno, widzimy jezioro, widzimy lasy. To jest to całe bogactwo tej gminy.
Przepiękne tereny.
Przepiękne tereny. Myślę, że połączenie jednego z drugim to daje świetne warunki do wypoczywania. Ale też mamy tradycyjne takie, chciałbym tutaj zachęcić, żeby się wypowiedział kolega z gminy Spółdzielni. Coraz mniej mamy tych spółdzielni. Jedna z takich, która się ustała, to jest gmina Spółdzielnia w Karsinie. I bardzo dobrze sobie, jak na te warunki dzisiejszej konkurencji wielkiej w handlu, radzi.
Samopomoc chłopska została wywołana do tablicy.
Spółdzielnia na tym terenie już działa dosyć dawna, bo 1946 roku i jakoś do tej pory sobie radzimy. No cóż mogę powiedzieć, lekko nie jest, ponieważ takim ograniczeniem dla nas jest odległość od większych aglomeracji, bo zajmujemy się produkcją wędlin oraz mamy własną piekarnię, więc pieczywo. No a tu odległości dla wyrobów piekarniczych no, są dosyć znaczne, bo większe aglomeracje to Starogard, Chojnice. No a koszty transportu rosną, tak więc no, trudno być konkurencyjnym w tej części działalności. No, łatwiej jest z wyrobami wędliniarskimi, bo są o wyższych cenach i dojeżdżamy do Trójmiasta. Bazujemy tutaj, jak tu pani wspomniała, że jest troszkę rolnictwa i bazujemy na lokalnym surowcu, co jest no, kapitalne, ma znaczenie właśnie w tej branży, ponieważ no, walory smakowe to w głównej mierze to surowiec i tu trochę smuci, że ta produkcja się kurczy, bo te przepisy nowe, które co rusz dotykają rolników, no jakby ograniczają produkcję tych niewielkich gospodarstw, a tu w naszej gminie raczej są, nie są to wielkie gospodarstwa, są to gospodarstwa rodzinne, więc przyszłość może być troszkę nieciekawa w sensie pozyskiwania surowca.
A jak państwu się udało zachować spółdzielczość? Bo w naszym kraju ja widzę, że no ona znika, zanika już.
Smutno jest, co pani powiedziała, że zanika, bo miałem taką przyjemność, że jak mieliśmy nasz kraj miał przystępować do Unii Europejskiej, no, były różne szkolenia i tak były wytypowane tak zwane spółdzielnie flagowe. no, nasza spółdzielnia też znalazła się wśród nich i mieliśmy okazję rozjechać się po wszystkich krajach w Unii Europejskiej. Tak mi w udziale przypadło pobyt w Irlandii i dla nas to było szokiem, jak spółdzielczość jest w tych krajach hołubiona, jak się o niej myśli, jak się jej pomaga. No bo nie ukrywajmy, że spółdzielczość no, jest takim działem, który nie jest mocno nastawiony na zyskowność, a też działa w takich obszarach jakby sezonowych, tak jak i tu kolega, więc są to okresy takie bardziej martwe, gdzie sprzedaż typu nawozy jest sezonowa i no niestety w naszym kraju są takie przepisy, że podatki od tych nieruchomości trzeba płacić cały rok, a muszę powiedzieć, że nierzadko było tak, że w Trójmieście były niższe niż tutaj, ale to też wynika z tego, no, że gmina nie ma wyjścia, no, musi stosować takie podatki, jakie może, a wiem, że w innych krajach no, się to rekompensuje w jakiś inny sposób, po prostu spółdzielczość na te sezonowe, czy tu jak kolega tu ma turystykę, obiekty, stosuje się inne stawki. No, nasza gmina też jest niewielka jakby ludnościowo i tutaj też zasobność jakby okolicznych mieszkańców, chodzi o portfel, jest dużo mniejsza niż w Trójmieście i tu bym widział takie możliwości, że musiałby być jakieś inne podejście w ogóle do gmin no mniejszych, bo to coś nas dotyka takiego nie więcej jak Warszawa, a województwo mazowieckie, a tu u nas tak samo Trójmiasto. I my tutaj na tej prowincji powoduje to, że no dzisiaj w dobie się mówi, że no pracownik jest, rynek jest pracownika, to nasi młodzi ludzie chcą podobnie zarabiać jak w Trójmieście, a niestety my tu nie jesteśmy w stanie im takich zarobków gwarantować, więc dużo u nas jest pracowników, tak bym powiedział 50+. Którzy po prostu z różnych przyczyn no nie emigrują do Trójmiasta.
A młodzież wyjeżdża.
Młodzież wyjeżdża i to jest, no i stąd też może jest taki brak ludzi do pracy. Także coś, no, a znowuż potanieć produkcję też jest, bo no, nie ma gazu u nas, no może niedługo będzie. Nie? Bazujemy na drogich nośnikach, bo głównie prąd czy ropa, nie? A to dzisiaj nie są z tych tańszych.
Co można zrobić, żeby tą młodzież tutaj zatrzymać, patrząc kompleksowo na wszystko?
Moim zdaniem, patrząc z perspektywy, no bo dosyć długo tu już działam, to tutaj co kolega powiedział, czy bo musiałoby inwestycje być, bo jeżeli powiem na przykładzie taki i rodziny, i bliskich znajomych, to wszyscy mówią, no wszystko jest pięknie, przepięknie, ale co jak jest niepogoda? Nie? Brakuje takiej infrastruktury, która by zapewniała no, coś na tą niepogodę, a nie zawsze ta pogoda jest. Co już widać na przykładzie Wybrzeża, ile ciekawych różnych tam inwestycji powstało i mam kolegów ze spółdzielni, którzy działają w obszarze tutaj naszym nadmorskim i oni twierdzą wręcz, że sezon im się bardzo wydłużył, wręcz do października. A tu kolega pewnie powie, że co najmniej 2 miesiące krótszy jest.
A z drugiej strony myślę, że temat, który pan poruszył, jest bardzo istotny, bo fakt, że w Polsce płacimy podatki od nieruchomości od metra kwadratowego, niezależnie gdzie ten metr kwadratowy się znajduje. I jaki jest przychód z metra kwadratowego, centrum handlowego czy biurowca w centrum Gdańska, który pracuje przez cały rok, a jaki jest przychód z drewnianego domku nad jeziorem, który pracuje praktycznie przez 2 miesiące w roku, a podatek od nieruchomości, stawka jest dokładnie ta sama, a często, tak jak pan powiedział, nawet wyższa w tych biednych gminach, które to właściwie mają tylko z takich źródeł przychody, niż w wielkich miastach, które mają tych nieruchomości i przychodów no dużo więcej.
Jak wydłużyć sezon? W jaki sposób pomóc branży turystycznej w tych mniejszych gminach? Do tego wrócimy po 14:30.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
A my już ponownie łączymy się z Iwoną Wysocką i jej gośćmi.
A w studiu naszym radiowym w gościnnie w ośrodku Largo Lake Resort Witold Kucharski, firma Altex, Zbigniew Jarecki, prezes Organizacji Kaszubskich Pracodawców, Henryk Rajski, prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Tadeusz Wirkijowski, właściciel ośrodka wypoczynkowego Largo Lake Resort w Borsku, u którego gościmy. Nie rozmawialiśmy za dużo na temat branży drzewnej i od niej na moment jeszcze zaczniemy, to podpytamy się pana Witolda Kucharskiego, jakie są wyzwania, jakie wyzwania w tym roku czeka przemysł drzewny. Jak sobie firmy ogólnie radzą, nawet nie tylko ta konkretna i w tej gminie.
Kwestia zostały, zostali już tylko pracownicy. Przetargi na drewno są na 2020 rok praktycznie dla nas już tutaj rozegrane. Jeszcze zostało zarząd toruński i szczeciniecki, ale akurat w moim przypadku to już jest małe znaczenie. Dokupiliśmy drewno w Gdańsku, drewno jako surowiec mamy. Więc zostali nam tylko jako problem pracownicy.
A automatyzacja, mówi się, że przechodzimy na wyższy poziom, że właśnie być może brak tych pracowników jest sposobnością, żeby parki maszynowe otwierać.
Zgadzam się, to jest kwestia też finansów, niestety, jakiejś długoletniej perspektywy. A niestety u nas jest tak, że perspektywa sięga praktycznie jednego roku. Lasy Państwowe zmieniają zasady rozdziału drewna, rok w rok są inne. I generalnie, jeśli chodzi o się mniejszych przedsiębiorców, uważam, że coraz gorsze.
Inwestując nie można planować.
Na parę lat, no, można się niestety bardzo mocno sparzyć i się obudzić za dwa lata przykładowo bez drewna.
A regulacja unijna, która niebawem ma wejść w życie, na ile utrudni państwu
nie
działalność?
Nie znam tej regulacji.
Nie będę jej nazywała, ma dosyć trudną nazwę, ale ma wdrożyć nowe zasady gospodarowania zasobami leśnymi w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Rozumiem, że nie będzie można wycinać drzew. Trzeba będzie zachować jakąś pewną równowagę. W związku z tym jest szansa na to, że być może dostęp do drewna będzie mniejszy.
No to będzie jeszcze gorzej. Uważam, wszelkie... No. Może którekolwiek regulacje unijne są dobre, ale patrząc na przykład Puszczy Białowieskiej, gdzie ekolodzy w Polsce zrobili dużo szumu i zabronili wycięcie się wycinki drewna z kornikiem, czyli de facto niszczenie lasu, a Niemcy u siebie wycięły dokładnie 800 tysięcy metrów i jakoś nasi ekolodzy nie polecieli do Niemiec protestować. I Unia jako Europa nie przeszkadzała Niemcom tego zrobić, po prostu.
No i będziemy obserwować dalej, jak to wszystko wygląda, a teraz wracamy znowuż do tematu turystyki, o którym Państwo sporo wspomnieli tutaj. Jesteśmy w pięknym ośrodku, są domki całoroczne, w których można spędzać czas zimą. Nie ma ludzi.
No nie ma ludzi dlatego, że oprócz domków powinno być jeszcze zaplecze w postaci sal, być może również basenu, gabinetów jakichś zabiegowych, jakiejś oferty, która mogłaby mieć miejsce również w okresie zimowym. Natomiast od lat staramy się o budowę właśnie takiego obiektu hotelowego nad jeziorem i cały czas mamy problemy, byliśmy już dogadani, dostałem pozwolenie na pierwszy budynek, były dogadane warunki na kolejny budynek, zmieniła się ekipa w Gdańskim Rdosiu i dostaliśmy odmowę na część jak gdyby pobytową, w związku z czym no, pozostajemy na razie tylko przy domku i działalności, przy domkach i działalności sezonowej, bo, no, bo bez tego zaplecza, w którym przy złej pogodzie można byłoby prowadzić jakieś zajęcia, można byłoby spędzać czas aktywnie, no ciężko przyciągnąć klienta w okresie zimowym.
Bo powiem Państwu, że mimo, że w tej chwili nie ma śniegu, to są naprawdę rewelacyjne tereny do długich spacerów. Tutaj naprawdę można odetchnąć i można byłoby to robić nawet w sytuacji, gdyby był również hotel pełen ludzi z basenami i tak dalej. Zimą prawdopodobnie wtedy, kiedy by spadł śnieg, można byłoby sobie na nartach, biegówkach pobiegać. I teraz ja się zastanawiam, bo tu Państwo rzeczywiście ogranicza Was to, że tereny leżą na państwa przedsiębiorstwa, są na terenach chronionych, ale to samo się też dzieje na południu kraju, gdzie również mamy tereny chronione, a jednak jakby tam pojechać, to widzimy ogromne hotele w karkonoszach malutkich jest ogromny Gołębieski, który to hotel widać właściwie z każdego miejsca. Sama się dziwię, jakim cudem on dostał pozwolenie na to, żeby taki moloch tam był, bo rzeczywiście akurat ta firma odbiera klientów tym mniejszym przedsiębiorcom. Natomiast tutaj spokojnie mogłyby powstawać znacznie mniejsze hotele, które mogłyby mieć jakieś nieduże obiekty basenowe, bo potrzeba tutaj ludzi, potrzeba inwestycji, żeby to się kręciło. I w związku z tym może jest kwestia w zrzeszaniu się. Może firmy powinny się zrzeszać, żeby walczyć o swoje.
No to jest kilka tematów, panie redaktor. No między innymi kolega tu wspomniał o wymianie całej ekipy po wyborach. No jest to ten duży minus. Czy musi być wymiana ekip i pracowników w urzędach, gdzieś tam do dołu pracowników, którzy znają? Ja rozumiem, że przychodzi nowa władza, obejmuje, ale nie musi to dotyczyć, tak głęboko sięgać do szeregowych pracowników, którzy są, znają tematy, wiedzą jak to pracuje, te urzędnicze.
Faktem jest, że to się dzieje w kółko.
No niestety tak to jest i to jest ten jeden z tych minusów, zamiast to mobilizować i to zniechęca, bo taki inwestor mówi, jak ja mam znowu od nowa zaczynać, przyszła nowa ekipa, znów przerwa, muszą się nauczyć ja od nowa.
A z drugiej strony przedsiębiorcy też proszą, żeby wydłużyć sezon ten letni, żeby również wakacje były w zupełnie innych terminach, w innych regionach kraju. No tylko, że no rzeczywiście, no co z tego, jeżeli udałoby się to przeprowadzić, jak nie będzie na przykład tutaj w Karsinie takich inwestycji, że nie będzie gdzie jeździć.
No to jest jeden z tych elementów, które mówiłem, bo to zniechęca. To wielu takich. Mówiliśmy to również o braku pracowników. No, staramy się już od 2-3 lat praktycznie, żeby ułatwić przedsiębiorcom pracę i występujemy o to, żeby wydłużono na oświadczenie tych cudzoziemców nie pół roku na przykład, tylko rok. No i 2 lata rozmawiamy z władzą, władza nie chce się na to zgodzić. Ile to by było, wiele mniej zabiegów, bo ta praca byłaby rok, a nie pół, jak jest na dzisiaj. I parę miesięcy i od nowa to się zaczyna. Tak samo z wizami. Na Węgrzech to zrobili, że pierwsza praca jest na 2 lata i można sobie jakoś tam poradzić. U nas jakoś to nie możemy się z tym przebić. To jest jeden z takich tematów, które no, przeszkadzają przedsiębiorcom. No, to dotyczy nie tylko tej branży, bo to generalnie wszystkich dotyczy. Mm-hmm. Nie możemy zrozumieć, dlaczego nie można wydłużyć do roku tego, na oświadczenia o pracę na przykład. Brak odpowiedzi.
A wracając tutaj do tego problemu związanego właśnie z przedsiębiorcami turystycznymi, czy gdyby państwo się rzeczywiście zrzeszyli w jakąś grupę z, nie tylko z Karsina, ale w ogóle z Kaszub, różnych miejsc i no, głośno powiedzieli, dlaczego te inwestycje są ważne. Może tutaj jest droga.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Na pewno głos zrzeszenia jest bardziej słyszany niż pojedynczego przedsiębiorcy. Niemniej jednak musi być jeszcze ktoś, kto słucha tego głosu. Ja myślę, że bardzo często jest tak, że po drugiej stronie jest brak tego zrozumienia. Wydaje mi się, że nie wiem, być może to jeszcze wynika z historii naszej i transformacji. Cały czas ten prywaciarz jest traktowany jako ten dorobkiewicz, który próbuje tam się dorobić i kosztem przyrody, kosztem kraju chce się wzbogacić, a to jest dokładnie odwrotnie. Tak naprawdę to cały dobrobyt kraju pochodzi z pracy ludzi i również przedsiębiorców. Państwo ma tak naprawdę udział w każdym przedsiębiorstwie. Bardzo często przedsiębiorca nie zarabia, prowadzi działalność, zarabia tylko na koszty, a w tym samym czasie państwo pobiera podatek VAT, pobiera podatek od wynagrodzeń, pobiera podatek od nieruchomości i generalnie największym beneficjentem każdego przedsiębiorstwa w Polsce jest państwo. W związku z czym urzędnicy powinni wspierać każdą działalność i każde przedsiębiorstwo, dlatego że to z ich pracy tworzony jest majątek kraju. I te podatki, które wpływają do budżetu, które potem są gdzieś przez urzędy dzielone, powstają właśnie w tych przedsiębiorstwach i jeśli urzędnicy nie będą dbali o to, żeby przedsiębiorstwa się rozwijały, żeby zarabiały, żeby tworzyły nowe miejsca pracy, żeby inwestowały, no bo z każdej inwestycji to jest, każda inwestycja prywatna jest inwestycją państwa, które temu państwu przynosi dochód, w związku z czym powinna być wspierana przez urzędników, no to niestety na dzień dzisiejszy jeszcze tak się nie dzieje.
Do tego dochodzą jeszcze fundusze unijne, bo to jest też kwestia, w którą stronę te pieniądze płyną.
No ale akurat ta branża, a w tej branży dużo nie ma unijnych pieniędzy. To ogranicza na turystyczną branżę właśnie nie ma. Nie?
No w naszej województwie praktycznie w ogóle nie ma, już pomijam to, że dostaliśmy tutaj dotacje z Stowarzyszenia Morenka, na place zabaw, jakieś tutaj drobne inwestycje właśnie na przedłużenie sezonu w ośrodku i z powodów formalnych Urząd Marszałkowski nam cofnął tą dotację, gdyż żądano od nas, a jeszcze jakieś dokumenty, a jeszcze kolejne wymagania. Inne urzędy przeciągały procedury w wydawaniu tych dokumentów i Urząd Wojewódzki stwierdził, że czas na dostarczenie dokumentów minął, dotacja przepadła. Czyliśmy w ogóle nie skorzystali. Czyli z jednej strony mieliśmy przyznaną dotację, z drugiej strony ją straciliśmy. Tak naprawdę się nigdy więcej nie będę starał, bo mnóstwo czasu, pieniędzy straciłem na staranie się o tą dotację, a skutek jest taki, jaki jest.
No powiem tutaj, infrastruktura, to jest ten temat, który tutaj nam drogi, tak, tutaj te dawne schetynówki przejął w tej chwili wojewoda i powiaty, gminy dostają trochę tych pieniędzy, bo widać, że wojewoda no, sporo tych pieniędzy dzieli, ale trafiają do powiatów i gmin, województwo nie dostaje. Jak tak pojeździmy po województwie, to widzimy, najgorsze są drogi wojewódzkie w tej chwili. No, trzeba coś tutaj zrobić z tym fantem, bo nie mogą, bo to politycznie tutaj spojrzenie takie, nie my rządzimy w województwach, no to
dlaczego coś drogi, tu nie gra. No. Dlaczego te drogi są ważne?
Bo żeby dojechać do tych ośrodków, to jest jeden z tych elementów. No każdy patrzy dzisiaj, ludzie są wygodni, jak szybko dojadę, czy jest dobra droga. To są podstawowe elementy, żeby ta infrastruktura była. To już dzisiaj, jak w terenie tu naszym na Kaszubach ktoś się buduje, to już pytanie dostaje, bo to tam blisko Trójmiasta to pół biedy, ale troszkę dalej, a światłowody już tam masz. I te gminy, to już są pytania, które praktycznie standardem się stają. I te gminy, które szybko tutaj potrafią to załatwić, tego inwestora pozyskują.
No i a propos światłowodów, jak to też u Państwa w gminie tutaj wygląda? Światłowód, internet, bo to nieodzowne, to jest narzędzie pracy w tej chwili.
No nie ukrywam, że jest to dosyć duży problem. Jak popatrzy się na ceny klientów, czy na Google'ach, czy na Booking.comie, to najniższe oceny mamy za internet, ale wynika to po prostu z tego, że łącza są zbyt wolne. My i tak oprócz tego, że mamy jakąś tam neostradę, to mamy dwie radiolinie z internetem, które opłacamy przez cały rok. Natomiast no, staramy się o to i tutaj jakby gmina, mam nadzieję, że faktycznie nam pomoże, bo tak jak pani zauważyła, droga dojazdowa do ośrodka jest dużo gorsza niż na terenie ośrodka i gmina przewiduje właśnie remont tej drogi i w ramach tego remontu ma być położona kanalizacja teletechniczna po to, żeby można było ten światłowód dociągnąć do ośrodka, bo praktycznie rzecz biorąc, jeśli gmina tego nie zrobi, to my nie mamy takich możliwości, no bo po prostu na obcym terenie nawet gdybym chciał sobie prowadzić jakieś łącza, to nie jestem w stanie.
A dla klientów jest to bardzo ważne, zwłaszcza dla młodego pokolenia, które nie odrywa się od smartfona w tej chwili, to widać i no, jest to bardzo ważny problem. I na koniec, bo już czas nas goni, od 2022 roku będzie można wziąć zwolnienie lekarskie na wypalenie zawodowe. Panów zdaniem za i przeciw. No, jest to się uśmiechamy. To też, jak nie ma pracowników, to nie wiadomo, kto się będzie wypalał.
No, praktycznie,
ja uważam, że to świetny pomysł, tylko ciekawe, jak przedsiębiorcy będą mogli z tego skorzystać. Kto będzie płacił świadczenie przedsiębiorcy, który czuje się wypalony z powodów wiecznej walki, chociażby właśnie z tymi przepisami i utrudnieniami, które mamy.
Przedsiębiorcy nie chodzą na zwolnienia lekarskie. No, nie mają kiedy, tak?
Ja mam 55 lat i jeszcze nigdy Nie przypominam sobie, żebym na zwolnieniu był.
Jest to, jak tam popatrzymy trochę po świecie, to co się dzieje, no to w niektórych krajach staje się to prawem, chociaż nie powszechnym, i w niektórych krajach to się robi. Myślę, że to jest, szczególnie patrzymy, Polacy pracują w Europie no najwięcej praktycznie, jak się popatrzy na ilość godzin przepracowanych przez Polaka. Jest to, myślę, temat, na którym warto się zastanowić, popatrzeć. Wielu w tej chwili proponuje w Finlandii między innymi takie pomysły, żeby te skrócić do 35 godzin na przykład.
Bo doświadczenia, tydzień pracy,
doświadczenia robione w poszczególnych krajach, bo takie próby różne się tam robi, to dowodzą tego, że nawet i 30 gdzieś tam w jakimś kraju wyczytałem, bo jak pracodawca potem te próby gdzie robiono, okazało się, że to był pozytywny wpływ, że się tą większą przerwę dało albo mniej
pracowało. Potem pracownik wydajność bardziej wydajny, wzrasta, tak, produktywny. Tak. A zdaniem spółdzielczości?
Trudno jeszcze mi się do tego ustosunkować, ale sobie tak myślę, że dzisiaj jest takie tempo życia. Z jednej strony młodzież chce szybko osiągnąć, dorobić się. Powiedzmy rodzice i starsi w dłuższym okresie życia trwało to, zanim osiągnęli. No i z tego powodu faktycznie mogą się szybciej wypalać, sięgają po wiele etatów, bo to, żeby jutro już mieć i samochód, i mieszkanie, i wszystko.
Na 10 różnych kredytów,
Na 10 kredytów, a to jest z tyłu głowy, bez przerwy, to będzie jednak, że to trzeba spłacić. No i to się może zdarzyć, że potem jakieś potknięcie w pracy i tak dalej, i szefostwo będzie chciało ciągle więcej, a każdy jakąś tam pewnie wewnętrzną granicę ma swojej wytrzymałości.
Powodem wypalenia to jest stres i tutaj trzeba popatrzeć w zależności od warunków w danym zakładzie pracy, jak to wygląda, na ile ta praca jest stresująca i to wypalanie może następować.
I zdaniem Zbigniewa Jareckiego kończymy audycję. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, moimi i Państwa gośćmi w Nie Tylko Metropolii. Dziś byli Witold Kucharski, Altex, Zbigniew Jarecki, prezes Organizacji Kaszubskich Pracodawców, Henryk Rajski, prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Tadeusz Wirkijowski, właściciel ośrodka wypoczynkowego Largo Lake Resort w Borsku, który gościł dziś Radio Gdańsk. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.